Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. We wtorek po raz 16 obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Przypada on w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wierni uczestniczyli we mszach świętych sprawowanych w intencji życia poczętego. Podejmowali też dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z Gdańska, podkreśla, że jest to święto nas wszystkich. Każdy został obdarzony tym najpiękniejszym darem, jakim jest życie.
Wzywamy, aby tego dnia spotykać się w swoich rodzinach na uroczystych obiadach, aby celebrować życie, żeby radować się życiem, pójść do kościoła, żeby podziękować dawcy życia za nasze życie. Z tej okazji odbywają się w Polsce również konferencje, spotkania, wieczory muzyczne. Z roku na rok tutaj tych wydarzeń jest coraz więcej i myślę, że za jakiś czas będzie tak, że wszyscy będziemy sobie wzajemnie składać życzenia, ponieważ to jest wielkie święto.
Dzień Świętości Życia jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium Vitae. Jako katolicy musimy uwrażliwiać na życie w każdej kondycji będące najwyższą wartością. Dzień Świętości Życia jest obchodzony w wielu krajach, między innymi w Niemczech. Donald Tusk nie przychylił się do postulatów opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Świadczenia wzrosną jednak tylko do kwoty, którą wcześniej zaproponował premier. Zgodnie z przyjętą przez rząd uchwałą, od 1 maja świadczenie pielęgnacyjne ma wynieść 1000 zł zamiast obecnych 820. Dotyczy to rodzica, który zrezygnuje z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Od stycznia przyszłego roku kwota ma wzrosnąć do 1200 zł, a później do 1300 zł. Pieniądze zostaną przesunięte z funduszu drogowego. Rodzice niepełnosprawnych dzieci chcieli, aby już teraz ich wynagrodzenie wzrosło do poziomu płacy minimalnej. W tej sprawie protestują w Sejmie. Solidarna Polska zapowiada złożenie poprawek do rządowego projektu. Politycy tej partii będą wnioskować, aby świadczenie osiągnęło poziom płacy minimalnej już od maja. Poseł Arkadiusz Mularczyk, szef Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, zapowiada, że poprawka zakłada wzrost świadczenia do 1680 zł brutto dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu zupełnym. Ponadto chcą stworzenia karty praw pacjenta niepełnosprawnego.
W szczególności chodzi tu o tańsze leki, czy leki za złotówkę. Chodzi tutaj o to, żeby takie osoby nie musiały stać w kolejkach do lekarza, do szpitala, czy też kwestia kolejna to jest, żeby opiekunowie tych osób nie musieli płacić środków za przejazd komunikacją publiczną. Także tu jest cały system różnego rodzaju ulg i świadczeń, które państwo powinno przygotować dla i osób niepełnosprawnych, i opiekunów osób niepełnosprawnych. Tego nie stworzono i tutaj nie wystarczy tylko takie rzucenie ochłapu, tam 100 zł, 150 zł.
Tymczasem na czwartek protest w Sejmie zapowiadają opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. W lipcu ubiegłego roku rząd zabrał im zasiłek wynoszący 520 zł miesięcznie. Opiekunowie stracili także ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Jak mówią, brakuje środków na jedzenie, opłaty, ale przede wszystkim na lekarstwa. Mówi Marcin Berendt, opiekun osoby niepełnosprawnej, organizator protestu.
Przez 8 miesięcy osoba, która jest chora, nie ma możliwości wykupienia lekarstw, czy to na serce, czy na inne choroby. Przez to po prostu państwo doprowadza jakby do takiej, trzeba to nazwać w ten sposób, że do takiej eutanazji w białych rękawiczkach. Nikt z nas rzeczywiście nie zabija, że nie zastrzeli nas, ale odbierając prawo do leczenia, to jeżeli nawet każdy człowiek je ma w Polsce, bo nawet no, czy to osoba bezdomna, czy jaka, to nam to odebrano, a to jest najważniejsze. Później dopiero wchodzą te pieniążki, a do tego jeszcze po prostu politycy rozdzielają grupę opiekunów, którzy rezygnują z pracy na rzecz opieki nad, nieważne czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła.
Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał wygaszanie świadczenia za niezgodne z konstytucją. Zasiłki w wysokości 520 zł mają być przywrócone, a zaległości wypłacone. Nie stanie się to jednak automatycznie, ale na wniosek osoby zainteresowanej. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,9% wobec 14% w styczniu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Problem bezrobocia jest w Polsce palący. Prawie 2,5 miliona osób wyjechało z kraju w poszukiwaniu pracy. Jest również problem bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 milion osób. W sumie według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów osób. Dr Marian Szołucha, ekonomista, podkreśla, że ruch na poziomie 0,1 punktu procentowego nie zmienia sytuacji na rynku pracy. Spodziewa się, że w najbliższych miesiącach spadnie jeszcze o 0,1 punktu procentowego, ponieważ ruszą prace sezonowe. Za taką sytuację, jak mówi, odpowiedzialna jest błędna polityka makroekonomiczna państwa.
Ona wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z braku aktywności rządzących w sektorach strategicznych, choćby na polu polityki energetycznej, czego właśnie teraz doświadczamy, obserwując wydarzenia na wschodzie, a z drugiej strony z nadmiernej aktywności państwa w realnej gospodarce, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przepisy zmieniają się zbyt często, jest ich zbyt wiele, więc gospodarka, można powiedzieć jednym słowem, jest przeregulowana. I po trzecie wreszcie, najważniejsze, obserwujemy od przynajmniej kilkunastu lat nadmierny fiskalizm, który dusi i tak już słabą koniunkturę.
Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwie warmińsko-mazurskim ponad 22%, a najniższe w wielkopolskim 10%. Już wkrótce bohaterowie największych afer gospodarczych będą mogli pozostać bezkarni, alarmuje prokuratura generalna, a wszystko za sprawą nowych przepisów postępowania karnego, które wchodzą w życie w połowie przyszłego roku, podaje jeden z dzienników. Najwięcej kontrowersji budzi konieczność włączania do sprawy jako dowodu tzw. opinii prywatnych. Może to stawiać w uprzywilejowanej sytuacji oskarżonych, których status materialny pozwoli, by takie opinie były sporządzane bez względu na koszty. Prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej, podziela obawy prokuratury generalnej.
Prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób, że osoby, które dysponują środkami pieniężnymi, będą uprzywilejowane w tym kontradyktoryjnym procesie karnym. Natomiast ci ubożsi, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby zasięgnąć prywatnej opinii biegłego, będą w dużo gorszej sytuacji. Mówiliśmy na ten temat w czasie pracy komisji. Szkoda, że prokurator generalny wtedy tak mocno wyraźnie nie artykułował tych kwestii.
Prokurator dodaje, że nowelizacja przepisów wydłuży czas trwania procesów i podniesie ich koszty. Zwolennicy zmian przekonują, że doprowadzą one do równowagi pomiędzy stronami procesu. Krytycy argumentują, że rozprawy będą się odbywały podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie sędzia jest arbitrem rozstrzygającym, która ze stron jest bardziej przekonująca. Polska najprawdopodobniej będzie musiała zwrócić część pieniędzy ze środków Unii Europejskiej, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. W grę mogą wchodzić miliardy złotych. To efekt niedołęstwa obecnej ekipy rządowej, wskazują przedstawiciele partii. Do końca 2015 roku musimy rozliczyć się z Brukselą ze środków pobranych w ramach unijnej polityki spójności na lata 2007-2013. Tymczasem problemy z wykorzystaniem środków pojawiają się m.in. w obszarze kolejnictwa, ochrony środowiska, kanalizacji, energetyki czy odnawialnych źródeł energii. Problem jest także z wykorzystaniem pieniędzy sprzecznie z prawem, czego przykładem może być infoafera, mówi Janusz Szewczak, analityk gospodarczy.
Szacunki niektórych analityków są takie, że w grę może wchodzić kwota od 3 do nawet 8 miliardów złotych. Gigantyczna więc kwota. I przypomnijmy, że jeśli chodzi o 7 priorytet w programie Innowacyjna Gospodarka, to już około 500 milionów euro jest kwestionowanych, jest podważanych przez Unię. To jest związane bezpośrednio z tą serią aresztowań urzędników państwowych w ważnych ministerstwach. I dopóki są sądy polskie nie rozstrzygną, jak było naprawdę w tych kwestiach, będzie problem z wykorzystaniem tych pieniędzy, a to będzie oznaczało oddawanie tych pieniędzy wraz z odsetkami.
Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do premiera Donalda Tuska o podjęcie działań tak, aby straty z tytułu zwrotu środków unijnych były jak najmniejsze. Produkcja gazu łupkowego w Polsce spowoduje znaczący przyrost nowych miejsc pracy, jednak szkoły wyższe nie palą się na razie do masowego kształcenia specjalistów z tej dziedziny. Eksperci szacują, że średnio w roku pracę przy łupkach znajdzie 2200 osób, a w latach 2018-2025 rocznie od 6000 do 15100 osób. Tymczasem na razie tylko Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie kształci inżynierów, którzy mogą znaleźć pracę przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że uczelnie jeszcze nie bardzo wierzą w dynamiczny rozwój tego sektora.
A dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień, czy odwrotnie, rząd opóźnia działania w tej sprawie. I ponieważ równolegle istnieje niepewność co do tego, czy to będzie w Polsce opłacalne, no bo nie ma tej ustawy, nie ma tych regulacji prawnych, których rząd nie może przesłać do Sejmu ciągle przecież, chociaż już stwierdził, że to zatwierdził, a tutaj ciągle się okazuje, że tego projektu nie ma. I władze uczelni też do tego podchodzą ostrożnie, no nie chcą otwierać kierunku, który okaże się, że nie będzie na nie zapotrzebowania.
Mimo że obecnie politechniki nie szkolą w zakresie wydobycia gazu łupkowego, nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie powstaną odpowiednie kierunki. Ojciec Święty Franciszek mianował nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe Polaka, księdza prałata Marka Zalewskiego. Papież wyniósł go do godności arcybiskupa tytularnego Afryka. Ksiądz prałat pochodzi z Augustowa. Do tej pory pracował w papieskich przedstawicielstwach w Republice Środkowej Afryki, przy ONZ w Nowym Jorku, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Tajlandii, w Singapurze i w Malezji. Doszedł do stopnia radcy nuncjatury. Jeszcze na koniec informacje z Ukrainy. Ukraiński parlament przyjął dymisję ministra obrony Ihora Teniucha i powołał na to stanowisko generała Wojsk Ochrony Pogranicza Michajła Kowala. Nowy szef resortu obrony oświadczył, że ukraińscy wojskowi będą opuszczać Krym z bronią i dumnie podniesioną głową. Michajło Kowal nie sprecyzował, kiedy ma się zacząć przenoszenie ukraińskich wojsk z Krymu do kontynentalnej części Ukrainy. Admirał Teniuch podał się do dymisji z powodu krytyki i oskarżeń o bezczynność w obliczu wojskowej agresji Rosji na Krym. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.